Bardzo się cieszę, kochani, że wśród facetów mogę i ja, facet, stanąć i podzielić się, dać świadectwo tego, kim Pan Bóg jest i co czyni w moim życiu. Kiedy Andrzej zapraszał mnie tutaj, taki temat, który sformułował, trochę mnie zastanowił, sobie myślę, kurczę blade, traktuje mnie gościu, jakbym już dochodził do kresu życia, no biegu kończyłem. Może tak naprawdę jest, może jaki prorok, czy co? No ale dołożyłem taki podtytuł, żeby sprawę doprecyzować, bo to nie o końcówkę życia chodzi, chociaż może również o to, ale czyli jak doprowadzać sprawy do końca. I na tym będziemy się koncentrować dzisiaj. A w ogóle to jestem Jurek Dębski, mąż jednej żony, ojciec czwórki dzieci, mieszkam w Łącku, Beskid Sądecki, jak się orientujecie, Śliwowica, prawda, i tak dalej. No, to już jesteśmy w domu, wszystko wiemy. Dobra, ale ja jestem abstynentem, także mnie Śliwowica nie rajcuje, niektórym lica krasi, mnie nie raczej. Mieszkamy w Łącku, jesteśmy 29 lat po ślubie. I od samego początku naszego małżeństwa chcieliśmy z moją żoną, wiedzieliśmy, że chcemy służyć Panu. I rzeczywiście robimy to. Oboje jesteśmy teologami i to nam otwiera wiele drzwi, daje wiele możliwości. A że ja mam teologię małżeństwa i rodziny, w związku z tym jeszcze większe pole, że tak powiem, otwiera się przed nami, bo możemy dawać świadectwo. Nie tylko nauczać, ale być świadkami również w tym względzie. To co? Myślę, że na razie tyle o sobie, ponieważ czas ucieka. Zacznijmy od razu wejście w temat. Jak doprowadzać sprawy do końca? Czyli jak kończyć coś, co żeśmy zaczęli? Jak koncentrować się na tym czymś, do czego czujemy się wezwani? I faceci mają od samego początku z tym problem. Kiedyś 100% facetów miało z tym problem. Przypomnijcie sobie Adama i Ewę. Pamiętacie, że Bóg powiedział, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jedno. I wtedy, kiedy zły przyszedł do Ewy pogadać się z kobietą, ja się pytam, gdzie ten smok się włóczył? Czyli Adam. Co on w tym czasie robił? Czemu nie bronił własnej żony? Czemu nie był jedno z żoną? Wtedy właśnie, kiedy był moment kluczowy w jego życiu, w historii ludzkości, w życiu historii ludzkości. No bo tam się wszystko zaczęło. To przez niego jesteśmy tutaj na banicji, nie? To nie ona pierwsza. To on pierwszy nie dopełnił obowiązku, nie koncentrował się na celu, nie wypełniał swojego powołania. Budowania jedności z żoną. Do tego każdy z nas został wezwany od samego początku. I spaprał robotę. Zobaczcie, jak ważne jest nie spuszczać celu z oczu. I dlatego spróbujemy, koncentrując się na tym właśnie temacie, przejść sobie punkty, które wytyczył nam święty Paweł w drugim liście Tymoteusza 4:7. I to jest nasze motto dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wieczoru. Czytamy tak. Tymoteusza drugi jest. 4:7. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. To są jakby wytyczne naszego dzisiejszego spotkania. A więc jedziemy w tę podróż. W dobrych zawodach wystąpiłem. Czyli w jakich zawodach bierzesz udział? O jakie zawody tutaj chodzi? Ten bieg, o którym mówi święty Paweł, te zawody, do których zostaliśmy wyznaczeni, czy nam się to podoba, czy nie, zostaliśmy wpuszczeni w zawody od samego początku. Nikt nas nie pytał, czy chcemy przyjść na świat, prawda? Nikt nas nie pytał, czy chcesz być facetem, czy chcesz być kobietą. Pojawiłem się w tym wieku, a nie w średniowieczu na przykład? W Polsce, a nie w Stanach, czy w jakimś innym kraju? I tu postawiono mnie, abym walczył w zawodach. W jakich zawodach? O co w tych zawodach chodzi? Jaki to rodzaj zawodów? No niektórzy chrześcijanie niestety wyglądają tak, jak ktoś, kto bardzo lubi, powiedzmy, rycerstwo. Mój syn, młodszy z synów, żonaty już od 2 lat, bawi się w rycerstwo, a więc ma zbroję, ćwiczy sobie, prawda, nadgarstek, różne inne części ciała, żeby móc, no i kondycję, żeby móc walczyć. No i usłyszeć mógłby taki ktoś, że jest turniej organizowany w Nowym Sączu. Więc ćwiczy, przygotowuje się, prawda, ubrał sobie całą zbroję, dotarł na miejsce i co się okazuje? Tam jest turniej, ale szachowy. No po kiego grzyba się facet ubrał w tę zbroję, no? No na turniej przyjechałem. Często my tak wyglądamy jako chrześcijanie. W jakichś zawodach uczestniczymy, nie wiemy o co chodzi. Nie wiemy, czy chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej forsy, czy jak najlepszym samochodem jeździć, czy jak najwięcej kobiet zaliczyć, czy jeszcze nie wiadomo co. Tymczasem zawody te to jest sens naszego życia. To jest zbawienie. Na końcu, na mecie będzie zbawienie. I ja wiem, że my musimy się troszczyć o to, żeby żona miała co wrzucić do garka, żeby dzieci wykształcić, żeby ten dom wybudować czy mieszkanie kupić, żeby wreszcie ten zdezelowany Volkswagen zaczął chodzić tak jak należy i 100 tysięcy innych rzeczy. Ja wiem, że to są ważne rzeczy. Bez tego się nie da żyć. Ale wydłubałem gdzieś jeszcze przed spotkaniem, żeby potem nie szukać, monetę. Tam na końcu widzicie, co to jest za moneta? Nie widzicie, prawda? Bardzo dobrze, że nie widzicie. Tak ma być. A wy widzicie, co to za moneta? Widzicie. Dlaczego oni widzą, a wy nie widzicie? Bo oni mają właściwą perspektywę, a wy nie macie właściwej perspektywy. A gdybym ja zaczął się przyglądać tej monecie, jeszcze bardziej przyglądać, to ta moneta zasłoni mi cały świat. Ja nawet nie wiem, że to moneta. Ja już nie widzę nic, bo zła perspektywa. I ten cel, o którym mówimy, zbawienie nasze, mamy zawsze mieć przed oczyma, ale we właściwej perspektywie, nie za daleko, nie za blisko. Tak, żeby widzieć i cały czas o tym celu pamiętać. Nie wolno go spuszczać z oczu. Materiał, który przysłał mi Andrzej, żeby pokazać mniej więcej kierunek, o którym chodzi, przygotowując to nauczanie, został napisany przez człowieka, dla którego pasją, jedną z pasji było łowiectwo. I mówi, że jak zranisz jelenia i zaczynasz go tropić, to nie spuszczaj go z oczu. Jak go spuścisz z oczu, przepadło. Nie ma zdobyczy. Musisz oczywiście, no nie zawsze widzisz tego jelenia, prawda? Ale musisz szukać śladów. Tu gdzieś posoka jakaś, tam coś złamanego, tam się coś dzieje, prawda? Tam poruszają się gałęzie, już wiesz, jak podążać za celem. Nie wolno celu stracić z oczu. Niezależnie co robisz, zarabiasz kasę? Rób to dla Królestwa Niebieskiego, dla swojego zbawienia. Kochasz się z żoną? Również dla tego celu to rób. Wychowujesz dzieci? Dla tego samego celu to rób. Nie trać go z oczu nigdy, cokolwiek byś nie robił. To jest nasze zadanie. Adam stracił cel z oczu i zobaczcie, co się stało. No my nie jesteśmy takimi Adamami, ale jednak też możemy, tracąc cel z oczu, ten główny, przynajmniej komuś, jeśli nie tylko sobie, to komuś jeszcze spaprać żywot. Z kim stajemy do zawodów? Z kim walczymy? Czy między sobą walczymy o palmę pierwszeństwa, osiągając ten cel? No bez sensu by to było, prawda? To nie jest tak, jak zawodnicy stają do biegu na 1000 metrów i teraz który pierwszy, to ten tylko zwycięża. My wszyscy możemy zwyciężyć. W takim razie kto jest współzawodnikiem? Z kim walczymy? No, 1 Piotra 5:8. Przeczytajmy sobie. 1 Piotra 5:8. Cześć mi tutaj zezuje, popatrzcie. Tak, czuwajcie, bo nie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. To jest nasz przeciwnik, to z nim idziemy w szranki i tylko jeden przeciwnik, nikt więcej. Adam miał dokładnie tego samego przeciwnika. I tylko z nim. I on ciągle nam próbuje przysłonić czymkolwiek może, czymkolwiek potrafi ten cel. Stajemy do walki duchowej. Ten bieg, o którym tutaj mowa, to tak naprawdę walka duchowa. Nic innego. I nie mamy byle kogo za przeciwnika. Słuchajcie, gdyby się wszyscy najmądrzejsi ludzie zebrali na świecie, i gdyby dało się zsumować ich mądrość, to ta mądrość będzie dużo gorsza od mądrości naszego przeciwnika. Dlatego nie wybieraj się do tych zawodów sam. Nie mamy szans. Przegrywamy w przedbiegach. To dlatego mamy prawo liczyć na mocniejszego od niego i od nas. Na tego, który zwyciężył go. Już zwyciężył. Szatan został pokonany. My teraz możemy tylko obserwować poprzez to, jak w naszym życiu Jezus pozwala nam go zwyciężać. W różnych drobnych, na różnych drobnych etapach naszego życia. Teraz, to była ta pierwsza część, czyli w dobrych zawodach wystąpiłem. To są dobre zawody, nie ma lepszych. Jedyne, w których warto naprawdę wystąpić. Zawody, na końcu ich czeka nas Pan. I On nam da ten wieniec sprawiedliwości. Przechodzimy do jakby głównej części naszej katechezy. A tu chciałbym wspomnieć jeszcze, że mam taki zwyczaj, ponieważ sporo rekolekcji prowadzę różnego rodzaju, między innymi za tydzień, w ten weekend będą rekolekcje nie dla małżeństw, tylko dla narzeczonych tak naprawdę, w ogóle o relacjach damsko-męskich. Dla tych, którzy przymierzają się do małżeństwa głównie. To taka poprawka tylko co do ogłoszenia, prawda? Na nchristo.pl można dokładnie dowiedzieć się, o co chodzi. Zapisać się. Jeśli nie wy, to ktoś z waszych bliskich poślijcie. Jest to naprawdę dobry czas. Zawsze błogosławiony. Zawsze Pan rzeczywiście dotyka nas wszystkich, którzy tam się spotykamy. Ale tutaj, wracając do naszego spotkania dzisiejszego. Zawsze pod koniec katechezy daję 5-10 minut na dyskusję. Więc jeśli byście mi z czymś się nie zgodzili, o coś byście chcieli zapytać, dać świadectwo czegoś, to zapraszam was, będzie końcówka, ten finisz naszego spotkania przeznaczony właśnie na to, żebyśmy mogli jeszcze dopowiedzieć coś, co wymaga dopowiedzenia. Więc jesteśmy teraz w centrum i ruszamy do drugiego takiego dużego punktu. Bieg ukończyłem. To znaczy, jak kończyć rozpoczęte sprawy? Zacząć łatwo. Każdy głupi potrafi. Tylko pamiętacie, nie ma wyboru, bo się dokładnie, prawda? Ale ja mówię, to jest ten główny cel. Jego nie mamy z oczu spuszczać. Ale te cele takie pośrednie, które nam mają pomagać, a nie rozpraszać, pomagać w osiągnięciu tego celu ostatecznego. Cele typu, mam żyć w małżeństwie czy w kapłaństwie? Mam wybudować dom czy kupić mieszkanie? To są różnego rodzaju cele. Czy mam się zaangażować w taki ruch, czy w takim mam posługiwać? Mniejsze cele, które wspierają ten główny cel. I tak, my zwykle, ponieważ żyjemy w takich czasach, a nie innych, bardzo lubimy instant, prawda? Wszystko, co natychmiast daje owoc. Przyciskam, świeci się. Zalewam kawusie, od razu jest instant, prawda? Zupki instant, to instant, wszystko instant. Jeszcze żeby dzieci instant były, urodził się już od razu dorosły, byłoby super. Niektóre cele są krótkoterminowe, nie oszukujmy się, takie są, bo są z natury takie. Ale większość jednak celów to są cele długoterminowe. No domu nie wybudujesz za tydzień. Jeszcze przy naszych zarobkach, prawda? W związku z tym trzeba rozłożyć siły raz na zamiary, a drugie w czasie. Więc ja wspomnę o tych długoterminowych celach. Jak kończyć te rozpoczęte sprawy? Kończyć studia, kończyć rozpoczętą książkę, kończyć budowę, kończyć to i tamto i owo. Pierwsza rzecz. Cele, które mają wspierać ten główny cel, osiągamy na kolanach. To znaczy na modlitwie. Nie ma innej drogi. Jeśli nie wspierasz spraw na modlitwie, to kiepściuchno. I kochani, trzeba się teraz zapytać tak uczciwie, bo to łatwo dać jeden wieczorek w miesiącu Panu Bogu. Ale to codzienność świadczy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Kto jest najważniejszy w Twoim życiu? Kto jest po Bogu zaraz? A kto dalej? Tak właśnie, skoro Bóg jest najważniejszy dla mnie jako chrześcijanina, bo jeśli nie jest, to trzeba się zastanowić, coś jest nie tak. To nie w życiu księdza, zakonnika Bóg ma być najważniejszy, to w życiu każdego chrześcijanina. A więc jeśli jest najważniejszy dla ciebie, to ile czasu mu poświęcasz? Codziennie. Pamiętacie najważniejsze spotkanie modlitewne? Sami faceci. W Ogrójcu. Jezus prosi ich, módlcie się, bo się boję. No i smoki zasnęły. I pamiętacie za trzecim razem, kiedy Jezus przyszedł do nich, budząc? Pamiętacie, o co ich zapytał? Nawet jednej godziny nie możecie trwać ze mną na modlitwie? Cóż to jest jedna godzina? Na kolanach, przed Panem. Tak się zdobywa szczyty. Tak się zdobywa cele. A teraz bardziej konkretnie. Najpierw rodzi się wizja celu. Najpierw musimy mieć wizję. I tu nie chodzi o tą wizję tak, jak my to myślimy, prawda? Stoi nagle jakieś światło z nieba, prawda? Albo Duch Święty mu siada gdzieś tam na ramieniu, coś szepcze, jakiś trans widzi coś, patrząc otwartymi oczami w gołą ścianę, a tu się okazuje, że tam coś widzi. To nie o takiej wizji mówię. Zdarzają się takie wizje też. Ale ja mówię o wizji osiągalnej dla każdego z nas, która jest standardem w życiu chrześcijanina, każdego, dostępnym na wyciągnięcie ręki. Tylko większość ludzi nie wie, że to jest dla nas dostępne. Stoi w wodzie i woła, że umiera z pragnienia. Wizja, jak się rodzi? Jak się rodzi wizja? Otóż to na kolanach, modląc się, prosząc Pana Boga o Jego światło, prosimy, by nam pokazał ze swojego punktu widzenia, ze swojej perspektywy, pokazał, co go boli na tym świecie, na całym świecie. Nie tu wokół nas, nie w mojej rodzinie, nie we wspólnocie, na całym świecie. I widzę narkomanów, widzę zateizowany świat, widzę szalejący islam, widzę to, widzę tamto, coraz więcej punktów takich, które bolą Boga, ranią Jego serce. I to jest pierwszy krok. Spoglądamy na świat oczami Pana Boga. Drugie pytanie, które zadajemy, kiedy rodzi się ta wizja, to jest daleka perspektywa, ale to może być przyspieszone. Drugi punkt. Jak, Panie, Ty chcesz uleczyć te punkty zapalne, te miejsca bólu, cierpienia? Jakie Ty widzisz rozwiązania dla tych miejsc? To jest drugi krok rodzącej się wizji. Drugi etap. Trzeci etap. Pytamy dokładnie o te dwa etapy, o których wspomniałem, ale w naszym najbliższym otoczeniu. Czyli, Panie, pokaż mi, co Cię boli w naszym najbliższym otoczeniu. To może być Twoja parafia, to może być Twoja wspólnota, to może być Twoja diecezja, to może być nasz kraj. A potem, Panie, jak Ty chcesz te bolące miejsca zaleczyć? Jakie jest Twoje rozwiązanie na to? I dopiero na czwartym etapie pytasz, Panie, a w co ja się mam zaangażować? Do czego Ty mnie wzywasz? Ważny jest czas takiej pustyni. Czas słuchania Pana. My sobie raz do roku z żoną wynajmujemy na weekend, właściwie dwa dni, nawet nie weekend, dwa dni, sobota, raniutko wyjeżdżamy i niedziela. Wynajmujemy pokój u takich siostrzyczek, karmelitanek, włączając się w ich rytm życia, miejsce omodlone, miejsce obecności Bożej. I w absolutnej ciszy słuchamy Pana. Rozważamy teksty biblijne, które są z czytań danego dnia. To nie przypadek, że właśnie w tym dniu znaleźliśmy czas, a nie w innym. Czasem to jest walka przez kilka miesięcy, żeby znaleźć wreszcie weekend wolny. Kiedy go już znajdziemy, skupiamy się na tych fragmentach. Modlimy się razem. I po prostu mamy czas na słuchanie Pana. Potem się dzielimy ze Stasią, co ona usłyszała, co ja. Zapisujemy to. Pytamy, jakby spoglądamy, bo to raz do roku sobie organizujemy taki czas pustyni. Spoglądamy wstecz na poprzedni rok i patrzymy, co zostało zrealizowane z tego, co usłyszeliśmy, a co się nie udało i dlaczego. Czy dlatego, że myśmy zaniedbali, czy po prostu źle usłyszeliśmy. To nie ten kierunek. Czy jeszcze jakieś inne okoliczności? Naprawdę Pan Bóg mówi. Jeśli chcemy Go usłyszeć. Macie tutaj w Krakowie fantastyczne miejsca. Kameduli, Benedyktyni. Można na króciutko wynająć sobie pokoik i czas ciszy, słuchania. Pozwólcie Mu mówić. A On jest Bogiem wiernym. Tu nie chodzi o to, żeby pojechać do hotelu jakiegoś, bo tam też będzie cisza. Tu chodzi o to, żeby to było miejsce przepełnione obecnością Pana. Niepodzielne serce w dążeniu do celu. Bardzo ważna sprawa. Czyli najpierw rzeczy najważniejsze. Wyobraźcie sobie dzbanek. Przeźroczysty dzbanek, takiej wielkości. I macie okrąglaki, takie z Dunajca, prawda? Trzy. Jeden większy od drugiego. Macie 2 kilo ryżu i kilogram soli. I próbujemy to wszystko zmieścić do dzbanka. Jeśli nasypiemy sól i ryż, to nie mamy szans zmieścić kamieni. Dlaczego? Wiemy. Najpierw największy z kamieni, potem mniejszy, najmniejszy, a dopiero później drobiazgi. Słuchajcie, mamy 24 godziny na dobę. Tylko tyle nam Pan Bóg daje. Każdego dnia. I w tym czasie, to jest nasz dzbanek, w tym czasie musimy zmieścić tyle, a tyle aktywności. Mieć czas na to i na to i na tamto. Całą listę możesz sobie zrobić. Ja wiem, że ona będzie długa. Niektórym to by papieru toaletowego brakło, jakby tak zaczęli wypisywać. Wszystkie punkty, które mają do zrealizowania na ten tydzień czy ten dzień. I na pewno nie jesteś w stanie zrobić tego wszystkiego w tym czasie, jaki ci jest dany. Więc co? Ludzie idą na łatwiznę. Zrobię przynajmniej to, co szybko się da zrobić. Mentalność instant. Krótko, szybko, te drobiazgi pakujemy do naszego życia, a potem zawalamy to, co najważniejsze. Nie mamy czasu na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego, na czas dla żony, na wychowanie dzieci, bo tyle rzeczy już zrobiliśmy w ciągu dnia. Więc najpierw rzeczy najważniejsze. Jeśli ja wiem, że mam to do zrobienia, to i tamto, i na to potrzebuję tyle i tyle czasu, to muszę na niektóre rzeczy spojrzeć i powiedzieć nie. Tego nie zrobię. Nie jestem w stanie. Tu dochodzi do głosu sztuka mówienia nie. Są ludzie, którzy przyjmują na siebie wszystko. Nie potrafią odmówić. Nie potrafią wypowiedzieć słowa nie. Nie dam rady. Jakby ta duma, godność mężczyzny jest tutaj naruszana. Tak im się wydaje przynajmniej. Tymczasem posłuchajcie przypowieści o latarniku. W XIX wieku był latarnik, który obsługiwał latarnię morską. W tamtym czasie, czy w XVIII wieku powiedzmy, nie było prądu. W związku z tym trzeba było oliwy dolewać i w ten sposób podtrzymywać ogień w latarni. Ale z okolicznych wiosek, w których mieszkali bardzo biedni rybacy, szczególnie w okresach sztormu, kiedy rybacy nie wypływali po ryby, przychodzili i prosili chociaż troszkę do kaganka. Noce takie długie, dni takie krótkie. Posiedzimy, chociaż w karty pogramy. No i tak po kubeczku temu dał, tamtemu dał. Dobre serce miał chłop. I kiedy wczesną wiosną bardzo długo lało, sztormowa pogoda była, zabrakło oliwy. Zapas się wyczerpał. I w tym czasie statek rozbił się o nabrzeże. Facet nie potrafił mówić nie. Miał dobre serce. Weźcie pod uwagę, planując najpierw rzeczy najważniejsze i myśląc o tym, jak mnie będzie serce bolało, kiedy będę musiał odpowiedzieć nie. W tym wszystkim, albo temu wszystkiemu, towarzyszy coś, co nazwałem taka determinacja, wierność obranemu celowi. Apokalipsa 2:10. Bardzo istotny fragmencik. Warto go sobie wypisać i gdzieś przed oczami, na biurku postawić, czy gdziekolwiek indziej. Apokalipsa 2:10. Ma ktoś? Dwa, dziewięć, dziesięć. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani. A znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Wierność. Wierność w wypełnianiu tego, co uznałem za najważniejsze. Nie mamy czasu, nie mamy na tyle życia, żeby ważne rzeczy w życiu realizować. Tak naprawdę możemy tylko najważniejsze. Tak samo nie czytajcie dobrych książek. Szkoda na nie czasu. Czytajcie najlepsze. I tak wszystkich nie przeczytacie. Próby i przeciwności zawsze się pojawiają. Ale kiedy wiesz, bo masz wizję, że to jest od Pana, to co masz czynić, to jak się pojawi przeszkoda, to albo pod nią wejdziesz, droga świętej Tereski, jak się nie da przeskoczyć, to pod spód. Albo ją obejdziesz, albo jeszcze jakiś myk znajdziesz, żeby pokonać przeszkodę. Jak nie wiesz, że to coś jest od Pana, jak nie masz wizji, to bardzo szybko rezygnujesz. I to są właśnie faceci, którzy nie potrafią zaczętych spraw kończyć. Bo pojawiają się przeszkody. Bo pojawiają się inne ważne rzeczy. Pan Bóg nie da nam niczego, czego nie bylibyśmy w stanie udźwignąć, wypełnić od początku do końca. Nie zleci nam takiej roboty. On dokładnie nas zna i potrafi ocenić, oszacować, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. Więc nie bójmy się. Jeśli usłyszymy, a jeśli usłyszymy to razem z żoną, kiedy jedność jest jakby potwierdzeniem, pieczątką daną od Pana, to twardo trzymamy azymut. Niekiedy przeszkody są po prostu tylko testem. Testem na Twoją wierność. Czy wytrwasz? A niekiedy Pan Bóg po prostu chce osiągnąć jakieś cele, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Zmienić w nas samych coś, co innym sposobem nie dałoby się zmienić. I On tak aranżuje nasze życie, tak dopuszcza te przeszkody w naszym życiu, aby dokonała się w nas zmiana. Na przykład wzrosła nasza wiara, wzrosła nasza cierpliwość, o którą tak trudno. Sami wiecie, prawda? Tu jest właśnie jakby punkt zaczepienia, zrozumienia, co Pan Bóg może uczynić. Łatwiej nam wtedy być konsekwentnym w osiąganiu tych naszych celów. Nasze postępowanie opieramy na wierze. Nasze postępowanie opieramy na wierze. Nie wiem, jak wy rozumiecie wiarę. Swego czasu wydawało mi się, jeszcze w średniej szkole, że jestem dobry chłopak. Dobrze się uczyłem, nie paliłem, nie piłem, nie kradłem. Głaskali mnie. No patrzcie, co zostało. Więc myślałem, że ze mną jest wszystko w porządku. Jestem na dobrej drodze. Nie miałem taty, bo mój tato zmarł, kiedy ja byłem do pierwszej komunii świętej. Miał 33 lata gościu. I mnie i młodszego brata wychowywała sama mama. No i w pewnym momencie zacząłem dojrzewać. I jako dojrzewający chłopak potrzebowałem jakiegoś wzoru mężczyzny, nie? Znacie ten moment. No moja kochana, dobra mama w żaden sposób nie mogła być wzorem mężczyzny, męskości dla mnie. A ponieważ dużo czasu spędzaliśmy u dziadków, jeździliśmy tam na wakacje, przy różnych innych okazjach, z moim dziadkiem nawiązała się dobra relacja. Budowaliśmy dom, a faceci jak coś razem robią, to nawiązują relacje. W przeciwieństwie do kobiet, które muszą ze sobą dużo gadać. One w ten sposób nawiązują relacje międzyludzkie. Więc ja z moim dziadkiem taką sztamę miałem. Dziadek był stolarz, w stolarni wszystko żeśmy robili razem. Do dzisiaj potrafię zrobić dużo z drzewa. Mam urządzenia, maszyny różnego rodzaju, drobiazgi. Potrafię zrobić bez problemów. No i któregoś dnia, kiedy dziadek się wprowadził ledwo do domu, telegram, dziadek chory, właściwie 2 tygodnie później zmarł. I ja wtedy się dopiero zacząłem zastanawiać nad swoją wiarą. To kurczę blade, całe życie, od kiedy byłem dzieckiem, dziadek wspominał o tym domu, mówił, marzył, a w tym roku to sobie postawimy dach, a wtedy fundamenty, bo to wcześniej fundamenty, prawda? Pamiętam te takie rozmowy z dziadkiem przy wieczornych naszych spotkaniach, przy kolacji, ciemno już było, dziadek opowiadał, co to będzie, zapalał. No i kiedy wreszcie osiągnął ten cel, konsekwentnie po 10 zł chłop odkładał, żeby na cement było, żeby na to było, czy na tamto. W końcu po wielkich trudach, wielu latach wprowadził się i do piachu. I wtedy dopiero zacząłem szukać, czym ta wiara jest, bo u mnie się wszystko zawaliło. Już nic nie było na tym samym miejscu, co do tej pory. I jak pojechałem na moje pierwsze rekolekcje, wtedy dopiero zrozumiałem, co to jest wiara. Bo o wierze mówimy teraz. Tam opowiadano taki przykład. Facet przyjechał ze Stanów, akurat króciutko gdzieś tam był i zaprosili go na, żeby dał świadectwo. I mówił, słuchajcie, ktoś ogłosił w różnych gazetach tam w Stanach, że nad wodospadem Niagara będzie wykonywał sztuki akrobacyjne. I co się stało? Jak zeszła się grupa ludzi, na jednym brzegu wodospadu wielki słup i na drugim wielki słup i połączone liną. I ten cyrkowiec, powiedzmy, pyta ludzi, którzy się tam zgromadzili. Czy państwo wierzycie, że ja bez niczyjej pomocy przejdę na drugą stronę po tej linie? Wierzycie? No wierzymy. Przeszedł. No tak co drugi bije, brawo, wielkie mi cuda. No więc wziął kamień w obie ręce z brzegu i pyta, czy wierzycie, że ja z tym kamieniem przejdę na drugą stronę? Bez niczyjej pomocy, bez zabezpieczeń? No wierzymy. Przeszedł. Już inaczej balansował ciałem, ale przeszedł. No trochę więcej bije ludzi brawo, ale nie wszyscy jeszcze. Więc wyjeżdża z taczkami i pyta, czy wierzycie, że ja z tymi taczkami przejadę na drugą stronę? Wierzymy. Wstawił kółeczko, prawda, na linę i przejechał. No prawie wszyscy biją brawo, tam trzech miglanców stoi tak, prawda, i patrzy. A czy wy wierzycie, że ja teraz człowieka w tych taczkach przewiozę na drugą stronę? Wierzycie? No wszyscy kiwają, prawda? On tak zezuje na tych trzech i pyta jednego z nich, a pan wierzysz?
No wierzę.
No to proszę, zapraszam. I co? Od razu, prawda? A jak wykipruje, to co? Ciężko tam popływać będzie, nie? Ratować tyłek. Więc ja wierzę, ale... No i w tym momencie podlatuje taka dziewczynka i ja wsiadam. No i wsiadła do taczek. Facet ją przewiózł tam i z powrotem, a tego gościa, który został wywołany do tablicy, prawda, zamurowało. Podchodzi do tego dziupięcia i pyta, ty mała, dlaczego się tam siadła? Ona tak popatrzyła na niego zdziwiona. No przecież to mój tata. No jak mu można nie ufać? Kapujecie? Trzeba wiedzieć, komu się ufa. Czytałeś tę książkę, tę księgę? Więc zaufaj mu. On naprawdę ma moc. On naprawdę potrafi przewieźć cię na ten drugi brzeg. Żebyś nie zbłądził z tego toru. Żebyś w tych zawodach rzeczywiście zwyciężył, ukończył te zawody. Tu potrzebujemy właśnie takiej wiary. Takiego dziecięcego zaufania. Zdrowego dziecięcego. Nie infantylnego. Wiemy, na czym budujemy. Wzorem czegoś podobnego jest historia Noego. Mogłem wybrać innych ludzi, ale Noe mi szczególnie przypadł do gustu. Słuchajcie, facet blisko setki na karku, na obrzeżach pustyni mieszka, w życiu więcej wody naraz nie widział, jak wiadro 10-litrowe i dostaje objawienie, że ma wybudować pełnomorski statek. Upił się czy co? Rozumiecie? Ma cel. To, o czym mówimy. Otrzymał wizję. Masz wybudować taki statek. Tyle i tyle metrów długości, wysokości, szerokości, kajuty, jakieś tam przepieszki, jak to mówią, prawda, gdzie będą zwierzęta, takie, siakie, owakie. No dobra, można sobie powiedzieć, okej, ale teraz weź przekonaj swoich synów, dorosłych. Dziadek, kuchnij no. No pewnie pierwsze pytanie by było, nie? Zobaczcie, jaką musiał mieć gościu więź z własnymi synami, skoro oni rzeczywiście dorośli, no przecież żonaci dzieciaci, wzięli się do roboty. A widzicie już sąsiadów Noego? No starego można zrozumieć, nie? Blisko setka, ale was, młodzieńców, no to dajcie rzecz spokój hopy. Co wam odbiło? No, pójdźcież po rozum do głowy. 3 lata już nie lało, a wy spodziewacie się powodzi. Zobaczcie. Wierny do końca. Niesamowity przykład. No rewelacja. Ale co jest punktem wyjścia do tego wszystkiego? Ta wizja. Jakby nie był pewien, że to jest od Boga, no nie ma szans zrealizować tego zadania, nie? Dokończyć tego biegu. W którymś momencie można powiedzieć, kurde, już nie mogę. No wszystkie drzewa wycięliśmy w okolicy. A tu jeszcze połowa do zrobienia. No to trzeba dalej. To nie jest tak, że Pan Bóg mu przez aniołów podsyłał drzewo. Nie? Musiał sam wytargać wszystko. Pamiętacie Izraelitów? Dostali ziemię obiecaną? No dostali. Mieli cel? Mieli cel. Wizję mieli? Oczywiście. Wszyscy zapaleni. No to jak wy sobie możecie wyobrazić? Co, przychodzimy, prawda, i zasiadamy w zieleni, prawda, tutaj jakieś palemki, nie, no bachamy. Wszystko, każdy metr trzeba było wyrwać, wytargać tym poganom, którzy tam mieszkali, a potem bronić tego wszystkiego. Ilu ich zginęło? To jest ziemia obiecana, dana nam? Nic ci nie zostanie dane, musisz o wszystko się zatroszczyć, kochany. Jedyne, co mamy obiecane, Bóg będzie z nami. Będzie nam błogosławił, będzie nas wspierał, żeby nie wiem co. Tu potrzebujemy tej wiary. Jak źle zaczniesz, to potem wszystko się będzie sypać. Dlatego tak ważny jest ten początek. Ta wizja, rodzenie się tej wizji. Niekiedy Pan Bóg mówi wprost. Mamy takie olśnienie, wspomniałem o tym. Ale najczęściej to jest proces pewien. Odkrywania, co, do czego nas, Panie, wzywasz. O, i na koniec, bo czas nam ucieka, na koniec jest taki odniesienie do tego, do tej części wiary ustrzegłem. Cały czas w okolicy wiary się przemieszczamy. Wiary ustrzegłem. Jak można strzec wiary? Jak troszczyć się o to? 1 Tymoteusza 6, 20-21. 1 Tymoteusza 6, 20-21. O Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary. Strzeż się światowej gadaniny, myślenia tego świata, świata, który jest daleko od Boga, który próbuje logicznie uzasadnić swój punkt widzenia. I tylko logicznie. Zero wiary. I niektórych z nas ta logika świata przekonuje. Wyzbywają się wiary. Tymczasem święty Paweł na sam koniec swojego pierwszego listu do Tymoteusza zachęca, wzywa go. Jak my możemy uniknąć tego pójścia za światowym myśleniem? Znowu święty Paweł się kłania. Rzymian 12:2. Rzymian 12:2. Bardzo ważny fragment. Włóżcie go sobie w ramkę. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Nie bierzmy wzoru z tego świata, ale przemieniajmy nasze myślenie. Świat nas cały czas kształtuje w szkole, w przedszkolu, jak ktoś zaliczył przedszkole wcześniej, prawda, szkoła, później studia, praca zawodowa, środowisko sąsiadów, nawet najbliższa rodzina. To wszystko jest przepojone światowym myśleniem. Filmy, książki, gdzie nie sięgniesz, tam jest myślenie światowe. Na pewniaka możesz uderzyć w Słowo Boże. Tu znajdziesz to właściwe myślenie. Jeśli nie będziesz zatem czytał Słowa Bożego, jakżeż możesz wiedzieć, co jest dobre, co Bogu miłe i przyjemne? Skąd? Jedyną równoważnią jest Słowo Boże. Temu najwięcej czasu powinniśmy poświęcać. Każda książka religijna, dobra, lepsza. Ja czytam codziennie rano Biblię i czytam sobie kardynała Ratzingera, Jezus z Nazaretu, jako taka dodatkowa lektura duchowa. Ale ja wiem, że Jezus z Nazaretu to jest tylko komentarz, dobry komentarz, najlepszy komentarz, ale tylko komentarz do Świętej Księgi. Trzeba dobre komentarze czytać, te najlepsze czytać. I po troszku. Słuchajcie, my, kiedy jesteśmy głodni, to żołądek głośno się domaga. Prawda? Nie zapomnimy o karmieniu swojego ciała. A nasza dusza, kiedy się domaga, jakoś tak łatwo nam ją zamknij się, teraz nie mam czasu i coraz rzadziej sięgamy do Słowa Bożego, coraz rzadziej trwamy na modlitwie i różne inne najważniejsze rzeczy w naszym życiu odchodzą w niepamięć. Więc takie spotkania jak tutaj, to jest coś rewelacyjnego, to jest skarb. Bo one pomagają nam na nowo koncentrować się na tym celu. Wracać na bieżnię. Podreperować, podciągnąć coś, prawda, i z powrotem do biegu. Po to one są. I super, że jesteśmy tutaj, bo to jest zachęta dla nas wszystkich. Facet jest tak obdarowany przez Pana Boga w rodzinie, żeby był głową rodziny, a jedną z najważniejszych odpowiedzialności mężczyzny jako głowy rodziny jest utrzymywanie azymutu, kierowanie wszystkich na cel. Tym celem, przypominam, jest nasze zbawienie. Jako nagrodę otrzymamy wieniec sprawiedliwości. Amen. I obyśmy się spotkali tam na mecie i wtedy dłużej sobie pogadali i powspominali. Alleluja. No, mamy chwileczkę. Właśnie celowo zostawiłem, żebyśmy mogli ewentualnie jeszcze coś dopowiedzieć, o coś zapytać, z czymś się nie zgodzić. Tak jak wspomniałem na początku, zachęcam Was bardzo. Proszę. Czterech krokach rodzenia się wizji.
Dlaczego te dwa pierwsze? Jakby czym one mają służyć?
Bardzo dobre pytanie. Właśnie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, niektórzy ludzie, szczególnie gdzieś z jakichś ruchów pochodzący, im się wydaje, że są jedynymi, najważniejszymi i bez tego, jak ktoś nie uczestniczy w ich życiu, to w ogóle to jest poganin. Ta właśnie sprawa zobaczenia kontekstu, jak najszerszego kontekstu, że są inni ludzie, mają równie ważne cele, przez Boga powołane, pozwala nam jakby zobaczyć siebie w pokorze. To jest tylko maluteńka działka, ja nie jestem zbawicielem tego świata. Ja umrę, zapomną o mnie, będą inni, którzy będą w podobny sposób postępować. Więc ważne jest, niesamowicie ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że wokół nas są inni chrześcijanie, którzy też mają misję do spełnienia i możemy się wzajemnie wspierać, współpracować, budować jedność. A ponieważ najczęściej ta wizja rodzi się w bardzo ograniczonym środowisku, ludzie zapominają o tych innych i potem warczymy na siebie, nie widzimy siebie, promujemy tylko siebie, nie widząc innych. Tracimy tą właśnie perspektywę. Dlatego sądzę, ten sposób rodzenia się wizji jest taki, a nie inny. żebyśmy uznali również wielkość powołania innych ludzi wokół siebie. No więc tak, nie jestem cierpliwy. Jestem wytrwały, ale niecierpliwy. Czyli chciałbym na przedwczoraj wszystko, żeby było. I to jest trudne dla mnie, osiąganie tych dalekosiężnych celów. Ale hierarchia ważności, wartości u mnie zrodziła się, to był pewien proces. Natomiast wszystko zaczęło się od tego momentu, kiedy się na nowo narodziłem, jak to mówimy, prawda, w takim slangu. Nie wiem, czy wszyscy rozumiemy, o czym ja mówię, ale wtedy, kiedy uznałem Pana Boga za najważniejszą osobę w moim życiu, oddałem Mu swoje własne życie, mówiąc Mu, Panie, możesz zrobić ze mną, co chcesz. Tak bardzo ogólnikowo tylko mówiąc, prawda? To był moment, w którym musiałem się zatrzymać i pomyśleć, to w takim razie ja muszę coś zmienić w swoim życiu. Niby jestem dobry chłop, ale jednak w głębi serca ja wiedziałem, że to tylko pozory w bardzo wielu miejscach. Że mam jeszcze mnóstwo rzeczy do poprawienia. I ponieważ ja bardzo lubię czytać, od dawna lubiałem czytać, nie zawsze stać nas było na rekolekcje. Mama nas dwóch chłopaków wychowywała, no i była krawcową, a więc nie śmierdzieliśmy forsą. W związku z tym pożyczałem dużo książek. I czytałem, i czytałem. I w książkach właśnie. Książki dla mnie to były świetne rekolekcje często. Nie wiedziałem jeszcze, jak wybierać książki, szczególnie te religijne. Jeszcze w latach 70., 80. na początku. To nie było tak księgarni katolickich, prawda? To trzeba było dobrze szukać. Tu w Krakowie u jezuitów jedynie była, prawda? Gdzieś tam jeszcze coś można było dostać i koniec. W powiatowych miastach nic nie było. Więc jak wyczytałem sobie, to po prostu to, te kwestie ustawiałem. I dzisiaj mogę powiedzieć tak. Najważniejszy dla mnie jest Bóg. Na drugim miejscu jest moja żona. Po Bogu zaraz. A potem są moje dzieci. A potem cała reszta. Jeśli cokolwiek zmieni się w tej hierarchii celów, w tej hierarchii w moim życiu, w hierarchii osób, to będzie źle. To są problemy zawsze. W związku z tym pilnujemy tego. Jak to się ma przejawić? Skąd ja mam wiedzieć, że Bóg jest najważniejszy dla mnie? No, gdzie krążą twoje myśli, kiedy masz wolne? Kiedy jedziesz? Czy masz codziennie czas dla Pana Boga? Codziennie. Wystarczająco dużo. Czy jesteś syty tego czasu? No to wiecie, można mieć czas zwykle na końcu dnia, kiedy jestem padnięty, coś tam tego czasu wyskrobię. Słuchajcie, ofiara, którą Izraelici mieli składać dla Jahwe, miała być nieskazitelna. To nie mogło być barachło. To nie mogła być owca, która i tak za dwa dni zdechnie. To Bóg do świątyni. To miała być bez skazy. A my jakie ochłapy często dajemy Panu Bogu? A dlaczego nie dasz najlepszego czasu ze swojego dnia? Każdy ma różne tempo, różny... Wiecie, ja poszukiwałem dużo, ale zawsze było dla mnie jasne. Rano, kiedy wszyscy śpią, najlepiej mi się modlić. I od wieków, że tak powiem, to moja żona to z kolei nocny Marek. Jak wszyscy poszli spać, ona wtedy siedziała i się modliła. Dogrywaliśmy to. To się da. Tak?
A mianowicie takiego, czy mówiąc, Pan Bóg jest dla mnie najważniejszy.
Aha.
Tak, więc w związku z tym ja nie jestem syty tej modlitwy. Mam powiedzmy 15 minut, pół godziny, godzinę, ale to przecież Pan Bóg najważniejszy, to może zrobimy z tego półtorej. A jeszcze najlepiej, żeby pójść do kościoła na mszę świętą, bo to przecież najświętsza ofiara. A jeszcze najlepiej, żeby różaniec odmówić i tak dalej.
Aha. I zrobi się z tego. I zaniedbanie.
O to tu
tak,
chodzi.
Tak. Bardzo dobrze, słusznie. Tak. I nie, to znaczy, nie. Dobrze, że o tym wspominasz, super, bo rzeczywiście takie potencjalne niebezpieczeństwo istnieje i my wiemy, że w naszych środowiskach są ludzie, którzy dokładnie ten model preferują, prawda? Zaangażowany w ruch oazowy, w odnowę w Duchu Świętym, animator tu, animator tam, poradnie prowadzi, codzienna msza święta, codzienny różaniec. A i teraz cała lista zaniedbań tych podstawowych obowiązków, prawda? Oczywiście, to jest przegięcie, nie czarujmy się. Tego typu zachowania są jednak proporcjonalnie do przeciwnych znacznie w mniejszej proporcji niż to, że nie mamy czasu, nie modlimy się w ogóle, albo jak się modlimy, to 5-10 minut to wszystko. A no właśnie, słuchaj, to jest tak, wszystko zależy od każdego z nas. Tu nie ma średniej krajowej. Nie można powiedzieć, że jak nie modlisz się przynajmniej pół godziny, to coś z ciebie za chrześcijanin. To nie jest tak. Kiedy myśmy mieli malutkie dzieci, na rzęsach chodziliśmy. I kto ma więcej niż jedno dziecko, to wie, o czym ja mówię. Bo przy jednym dziecku to się da we dwójkę jakoś uzupełnić, prawda? Natomiast jak jest więcej niż jedno, albo więcej niż dwoje, to wtedy rzeczywiście świat nasz się wali. I wtedy trzeba z pazurami walczyć, trzymać się tego, żeby mieć ten czas dla siebie, również dla żony, dla Pana Boga najpierw. I nie zawsze się to dało. Ale słuchajcie, szczególnie żona. No bo wtedy, kiedy ona wieczorem chce się modlić i tylko wtedy postanowiła mieć czas, no to akurat choruje jedno, to drugie nie może zasnąć, tu siusiu, mamusiu, tu to. I rozumiecie, o czym mówię, prawda? No nie da się, a potem już 12, a jutro trzeba do pracy. Ale jeśli nosisz w sercu Boga, to będziesz tęsknił za tym czasem, za Panem. I kiedy tylko pojawi się ten czas, faktyczne możliwości, skorzystasz z nich niezwłocznie. I to ty decydujesz, twoja relacja z Panem Bogiem, poziom tej relacji, sam niejako pokazuje nam, ile czasu potrzebujemy poświęcić na to spotkanie. I wtedy to nie jest, że poświęcam czas na coś ważnego. Wtedy ja się spotykam z moim kochającym mnie tatą. To jest zupełnie inny wymiar. Ale to niebezpieczeństwo, o którym wspomniałeś, rzeczywiście istnieje.
Ale w tej hierarchii wartości brakuje jednego elementu ważnego dla pracy
zawodowej. To jest po tych trzech. Praca zawodowa. Nie wspólnota chrześcijańska. Nie przyjaciele, nie hobby. Praca zawodowa. Bo to ona daje chleb dzieciom, wykształcenie dzieciom, poczucie bezpieczeństwa zatem, rodzinie. Bo sami wiecie, nie jeden z nas przeżył już brak pracy, różne inne rzeczy, prawda? Kiedy nie można związać końca z końcem, wtedy tracimy poczucie bezpieczeństwa. Raz można to przełknąć, drugi raz, ale jak się to często zdarza, to tracimy poczucie bezpieczeństwa. Dlatego ważna jest wspólnota również. Słuchajcie, Izraelici nie znali czegoś takiego jak bezrobocie. Bo tam, jeżeli ktoś tracił coś, to wspólnota wspierała, dawała pracę, angażowała, dzieliła się. Tam nie było domów dziecka, tam nie było domów starców, bo tam była wspólnota. Również w pierwotnym kościele. Wdowy się troszczyli. Dlaczego? Bo wdowa bez mężczyzny umierała z głodu. Bo to mężczyzny zadaniem było właśnie troszczyć się o pracę, o dochód, zapewnić bezpieczeństwo, tego typu bezpieczeństwo rodzinie. Dlatego wspólnota się zajmowała tym. Jeśli tracisz pracę, jeśli nie możesz już wytrzymać w tej pracy, masz braci, którzy mogą cię wesprzeć. Mamy prawo liczyć na siebie również tutaj. Jeśli masz jakąś ofertę pracy, wiesz, że robi się wakat w twojej dobrej firmie, spróbuj zapytać, czy ktoś nie miałby ochoty ze wspólnoty dołączyć. Rozumiecie? To jest wspólnota. Macie skarb. który pomaga utrzymać kierunek i wspierać nas wzajemnie. No czas niestety dużymi krokami zbliża się ku końcowi. Mam jeszcze taką propozycję. No, prowadzimy dużo różnych rekolekcji. Niedawno przywieźli nam w Opolu, kiedyś dla Wspólnot Opolskich prowadziliśmy rekolekcje wielkopostne. Fantastyczny temat nam zaproponował taki ksiądz. Temat Jezus domownikiem. Nie gościem w domu, ale domownikiem. I tutaj są takie trzy płytki w tym jednym jakby kompakcie. Jeśli mielibyście ochotę, tam razem z żoną prowadziliśmy to. Rzeczywiście dobry czas mieliśmy, błogosławiony. Jeśli chcecie, to na prezent dla jakiegoś małżeństwa, sami chcielibyście w samochodzie sobie wrzucić i przy różnych podróżach warto słuchać, co ja was będę przekonywał. To można będzie tutaj nabyć, nie wiem, Andrzeju. To może ktoś podejść ewentualnie, jak się będziemy rozchodzić, to jest chwila, moment. 15 zł te trzy płytki kosztują. I chyba tyle. Chcę na koniec tylko prosić Cię, Panie, abyś wyciągnął swoją rękę. I tak jak stanąłeś w wieczerniku po zmartwychwstaniu wśród apostołów, tak teraz stanął między nami, spojrzał w oczy każdemu z nas i dodał sił, pocieszył, umocnił na ścieżkach naszej wiary, byśmy Twoją mocą mogli osiągnąć ten cel, ten sam dla każdego z nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Amen.